Poranek Radia TOK FM.
7.25 i Goriankiem. Moim gościem jest dr Adam Eberhardt, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Oczywiście rozmawiamy o Ukrainie. Już wiadomo, wygrał na pewno Janukowycz. Czy Julia Tymoszenko odpuści? Czy czeka nas jakiś miesiąc, dwa, trzy chaosu?
Znaczy, z jednej strony wszystko wskazuje na to, że Julia Tymoszenko właśnie teraz jest gotowa odpuścić te wybory. To znaczy, wybory przebiegły na tyle sprawnie, nie mieliśmy do czynienia z większymi manipulacjami, fałszerstwami, że, a po jednocześnie jest dość duże, społeczeństwo jest dość pasywne, więc pod tym względem, z tego powodu Julia Tymoszenko nie czuje się na siłach chyba, aby rozpocząć teraz awanturę o wynik tych wyborów i podważyć ich.
Mimo, że otrzymała tak naprawdę bardzo dobry wynik, prawda?
To jest
przegrana jest chyba dużo mniejsza niż wszyscy się spodziewali.
I oczywiście, że tak. To jest dodatkowy argument, który przekonuje ją, że nawet pomimo przegranych wyborów pozostaje w grze. Pamiętajmy, zakończył się dopiero pierwszy etap walki o władzę na Ukrainie. Zakończyły się wybory prezydenckie. Wiktor Janukowycz będzie prezydentem. Natomiast Ukrainę czeka jeszcze co najmniej kilka miesięcy niestety chaosu politycznego i wielkiej wojny politycznej o wybory parlamentarne. Jednak mimo tego, że prezydent ukraiński dysponuje sporymi uprawnieniami, to realną politykę prowadzi rząd.
No właśnie, i jak pańskim zdaniem, jak się może potoczyć ta sytuacja, kiedy prezydentem został Janukowycz, Julia Tymoszenko tak naprawdę dostała bardzo silne poparcie. Jak to może się przełożyć na wybory parlamentarne i późniejszą koabitację ewentualną?
Koabitacja po ukraińsku to coś strasznego. Tego byliśmy świadkiem w ciągu ostatnich kilku lat, gdy starali się jakoś współpracować, a tak naprawdę tylko walczyli ze sobą, czy Julia Tymoszenko i Juszczenko, czy Janukowycz i Juszczenko.
Tak, problem jest taki, Lecha Kaczyńskiego i Donalda Tuska to bułka z masłem w porównaniu z tym, co działo się na Ukrainie.
Problem jest taki, niestety na Ukrainie, że obecna sytuacja w Radzie Najwyższej, w ukraińskim parlamencie jest niezwykle złożona. Tam jest, to znaczy Julia Tymoszenko de facto nie ma większości, która pozwalałaby jej rządzić, a być może wkrótce okaże się, że Julia Tymoszenko będzie premierem w stanie dymisji. Ale jednocześnie nie jest możliwa żadna inna koalicja, która pozwoliłaby komuś objąć rządy nad Ukrainą i w miarę sprawnie zarządzać niezwykle głębokim kryzysem gospodarczym. Więc to, co jest najbardziej prawdopodobne, to, że Wiktor Janukowycz spełni swoje obietnice i wykorzystując pewną siłę rozpędu, którą uzyskał dzięki zwycięstwu w wyborach prezydenckich, dokona rozpadu większościowej koalicji poprzez wyprowadzenie z niej bloku Łytwyna, spikera parlamentu, a następnie będzie chciał upokorzyć Julię Tymoszenko, pozostawiając ją jako premiera w stanie dymisji odpowiedzialnego za funkcjonowanie kraju aż do przyspieszonych wyborów, które w
słabego premiera, którego łatwo ośmieszyć, na którego łatwo zwalać.
Tak, ale co gorsza, premiera, któremu zupełnie nie będzie zależało nie tylko na prowadzeniu reform, ale zapewne również na przyjęciu budżetu na ten rok. To jest problem podstawowy. Julia Tymoszenko w stanie dymisji będzie się traktowała, będzie się czuła, będzie działała, jakby była liderem opozycji. Wiktor Janukowycz jako prezydent, ale ciągle nie mający swojego rządu, ciągle będzie działał jeszcze w logice lidera opozycji, który dopiero walczy o przyjęcie władzy. I to jest niestety rzeczywiście niezwykle groźne i to rzeczywiście stanowi podstawowe zagrożenie dla Ukrainy, jeżeli chodzi o rok 2010.
Zwłaszcza, że Ukraina jest w dramatycznej sytuacji gospodarczej, kiedy wymaga dosyć radykalnych ruchów i na zewnątrz, i wewnątrz, i w gospodarce.
No przede wszystkim w gospodarce. Zeszły rok zamknął się spadkiem produktu krajowego brutto o 15%. Szacunki na ten rok wskazują na zerowy, to znaczy być może nawet niewielki wzrost PKB, natomiast to nie zrekompensuje tych strat dla finansów publicznych. Ukraina potrzebuje gigantycznego zastrzyku pieniędzy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie udzieli tych kredytów tak długo, jak nie będą przeprowadzone uzgodnienia uzgodnione reformy. Reformy te oczywiście nie będą uzgodnione. Zostaje kilka wariantów, no albo zadłużanie się u Rosji, no ale za tym będą szły oczywiście ciężkie warunki, zarówno polityczne, jak i związane z obecnością rosyjskiego kapitału nad Dnieprem. Jest możliwość emisji pieniądza, drukowania pieniądza bez pokrycia. No to jest rozwiązanie katastrofalne, ale całkiem możliwe. No, ewentualnie jest sytuacja takiego trwania, to znaczy budżet nieuchwalony, zero wydatków na jakiekolwiek inwestycje, no ale tego to już w ogóle na Ukrainie nie ma od półtora roku. No i jakieś takie próby wydawania, jakieś wypuszczania, emitowania kolejnych obligacji po 25, po 30% krótkoterminowych, no tylko to jest problem taki, że kiedyś to wszystko trzeba spłacać i to jest dość szybko.
No i jak rozumiem z tego, co pan mówi, nie ma wielkich szans, że po wyborach parlamentarnych sytuacja ulegnie radykalnej zmianie, no chyba, że wygrałby je blok Janukowycza, wtedy władza mogłaby być w jednym ręku i byłby jakiś cień nadziei na spójne
reformy.
To
znaczy, my bardzo dużo uwagi poświęcamy temu, czy niebiescy, czy pomarańczowy i kto będzie sprawował władzę na Ukrainie, a gdyby wydaje się, że z punktu widzenia sprawności zarządzania kryzysem i sytuacją na Ukrainie kluczowe jest, aby ta władza znalazła się wreszcie w jednych rękach. To znaczy, koabitacja po ukraińsku nie działa i my o tym już przekonaliśmy się aż zbyt wyraźnie i tylko to, co może, jakby jedyne nadzieje, jakie możemy wiązać, to z sytuacją, w której rzeczywiście powstanie stabilna większość parlamentarna, która nawiąże jakiś tam dialog z prezydentem Janukowyczem i będzie gotowa podjąć śmiałe reformy. Być może to będzie koalicja Partii Regionów i Sierhija Tichipki, który osiągnął dobry wynik w wyborach, ale być może to będzie nawet wielka koalicja, to znaczy różne warianty są możliwe.
Jacy ludzie dzisiaj otaczają Janukowycza? Jacy ludzie mają na niego największy wpływ? Jakie interesy on będzie w najbliższym czasie reprezentował?
Trudno powiedzieć. Znaczy wiadomo, że Wiktor Janukowycz jest politykiem, który jest reprezentantem klanu donieckiego, w przeciwieństwie do Julii Tymoszenko, która jest reprezentantką samej siebie.
Własnego
problem w
klanu.
Tym, że zgodnie z ukraińską konstytucją wraz z objęciem funkcji prezydenta trzeba zrezygnować z działalności w partiach politycznych i to, co czeka zapewne partie regionów, ugrupowanie Janukowycza, to jest pewna walka o władzę. Tam mamy do czynienia z dwoma troszeczkę konkurującymi ze sobą grupami, koteriami. Z jednej strony jest taki pragmatyczna grupa osób skupiona wokół Rinata Achmetowa. To są oligarchowie którzy są skoncentrowani głównie na przemyśle metalowym, na eksporcie, na rynek europejski, oni są bardziej proeuropejscy.
Ich interesy są umieszczone bardziej na zachodzie.
Oczywiście i konkurują.
Dobrą wiadomością
i konkurują z Rosją. Tutaj jest to niezwykle ważny element. Natomiast druga grupa to jest taka grupa bardziej polityczna, związana z Mykołą Azarowem i ona jest rzeczywiście prorosyjska. Ona jest prorosyjska ideologicznie. Ona jest prorosyjska bez cudzysłowia. To znaczy rzeczywiście Azarow jest politykiem niezwykle bliskim interesom Rosji i gotowym je realizować. Oczywiście jak na Ukrainie bywa, nie wiąże się to tylko z ideologią, ale również z interesami gospodarczymi. Za nim stoi lobby wojskowo-przemysłowe, które główne rynki zbytu, główną współpracę ma z Rosjanami.
Która z tych grup ma dzisiaj większy wpływ na Janukowycza i może mieć większy wpływ na sposób uprawiania przez, na kierunek uprawiania
siłą
przez
niego
polityki?
Janukowycza było to, że był absolutnie bezbarwny, pozbawiony charyzmy, silnej woli, zdolności samodzielnego kształtowania polityki, więc tak naprawdę równoważył
oba. Bezbarwny, bez woli wygrać tak trudne wybory.
A to o tym zaraz możemy porozmawiać rzeczywiście, bo to jest po prostu świadectwo zmęczenia Ukraińców polityką. To jest po prostu brak oczekiwań. Skoro nie mamy żadnych oczekiwań od polityków, no to niech teraz w takim razie przyjdzie do władzy Janukowycz, nic dobrego nie zrobi, ale może będzie troszeczkę spokojniej. Natomiast Janukowycz wiązał tą partię regionów i zapewne ostatecznie, koniec końców, dojdzie również tam do jakiegoś kompromisu i te dwie koterie, te dwie grupy, bardziej proeuropejska i bardziej prorosyjska, one się będą równoważyły. W interesie partii regionów jest zachować spoistość, ponieważ ich głównym zagrożeniem, ich głównym konkurentem jest blok Julii Tymoszenko.
Co dla nas, dla Polski, jakby jakie wnioski płyną z tych wyborów dla polskich polityków?
Czy musimy być świadomi tego, że na pewno z Doniecka, skąd wywodzi się Wiktor Janukowycz, Polska jest znacznie mniej, znacznie gorzej widoczna niż zachodniej Ukrainy czy z centralnej Ukrainy.
I chyba nasze, że tak powiem, kontakty tam są dużo, dużo gorsze.
No, oczywiście, że tak. Poza tym, no, pamiętajmy również o takim czynniku bardzo osobistym. No, polskie działania rozjemcze 5 lat temu w czasie pomarańczowej rewolucji pozbawiły Janukowycza władzy.
No właśnie, dobrze. Powiedzmy sobie jasno, politycy tego nie powiedzą tego wprost, ale tak naprawdę wtedy cała Polska stanęła przeciwko Janukowiczowi.
No prawda, no więc...
Wszyscy cała polska elita polityczna, od lewa do prawa.
Dużym optymizmem i pewną naiwnością byłoby sądzić, że u Janukowycza ta zadra w sercu gdzieś tam nie pozostała. Tak. Natomiast oczywiście, no, to jest polityk niezmiernie pragmatyczny. Jeżeli zauważy, że Polska jest ważnym mostem, ważnym elementem w prowadzeniu polityki europejskiej, to będzie ku temu gotowy. Natomiast no, to jest rzeczywiście... Znaczy, my możemy dużo mówić na temat Juszczenki, na temat jego polityki historycznej, na temat kontrowersji, jakie to wywołały, no, ale jednak Juszczenko był politykiem, który dostrzegał rolę Polski, który tutaj przyjeżdżał, który się spotykał z naszym prezydentem, który był chętny, aby wskazywać i dostrzegać rolę Polski w europejskim szlaku Ukrainy.
Dzisiaj polscy politycy, nasi przywódcy mówią, że najważniejsza jest pragmatyka, że już jako Janukowicz to doskonale zrozumie, ale wielokrotnie mówi się, że niezwykle ważne w relacjach międzynarodowych są też takie osobiste stosunki polityków, taka chemia między nimi, czy częściej chętniej do siebie dzwonią, czy niechętnie. No tutaj, trudno się spodziewać, żeby Donald Tusk czy Janukowicz dzwonił do Tuska czy Lecha Kaczyńskiego, wszystko jedno, no bo wie, że to jakby to nie jest jego świat.
To jest pewnie marne pocieszenie, ale jeżeli by Julia Tymoszenko została prezydentem, to również rola Polski pewnie byłaby nie aż tak wielka w ukraińskiej polityce.
Tak, to jest... było słuchać relacje, zwłaszcza na początku Donalda Tuska, z nią też nie były łatwe. Niełatwo było doprowadzić do spotkania tych dwóch polityków. Jak słyszałem od ludzi z otoczenia Donalda Tuska, nie byli w stanie umówić pierwszego spotkania.
Znaczy to, czego jesteśmy świadkami na Ukrainie, to jest pewne takie wypalenie się europejskich aspiracji ukraińskich i elita polityczna rzeczywiście, która widzi, że nie jest w stanie szybko osiągnąć spektakularnych sukcesów, szybko się zniechęca. To znaczy, oni nie są... Ukraińscy politycy nie kierują się jakimś tam myśleniem długoterminowym związanym z interesami, z geopolitycznym, strategicznymi interesami, z modernizacją Ukrainy. Oni myślą w kategoriach, jak wykorzystać politykę zagraniczną, aby uzyskać dywidendy na scenie wewnętrznej, aby zdyskontować to politycznie. No i przy takim bardzo doraźnym patrzeniu na kwestie związane z polityką zagraniczną, z integracją europejską, no trudno spodziewać się jakichś wielkich sukcesów.
Ale rozumiem, że mimo, że polscy przywódcy powtarzają, że mają dobre kontakty z tamtą stroną, tak naprawdę pewnie znajomość otoczenia Janukowycza i samego Janukowycza nie jest najlepsza w obecnych elitach jednej i drugiej partii, które w Polsce odgrywają dużą rolę.
Na ten temat nie jestem w stanie się wypowiedzieć. To znaczy problem jest na pewno odwrotny. To znaczy wśród ludzi Janukowycza, poza tą Anną Herman, którą pan przytaczał kilka minut temu w czasie przeglądu prasy, nie ma ludzi, którzy znaliby Polskę, czuliby Polskę i dostrzegaliby jej wagę.
Co powinni się zrobić polscy politycy, polski premier, szef MSZ-u, prezydent? Jakie gesty wykonać wobec Ukrainy?
Przede wszystkim to, co powinniśmy robić, to powinniśmy przekonywać Ukraińców i Ukrainę, że współpraca z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, że reformy gospodarcze, że przeciwdziałanie temu katastrofalnej sytuacji gospodarki ukraińskiej, tej katastrofy finansów publicznych, jest kluczowa z punktu widzenia substancji państwa ukraińskiego. No to jest problem podstawowy. My mamy oczywiście tendencję do koncentrowania się głównie na sprawach politycznych, na nazwiskach, na tym, kto jest u władzy, jaka siła polityczna. Natomiast dzisiaj Ukraina to jest kraj, który rzeczywiście znajduje się w opłakanej sytuacji gospodarczej, a przed Ukrainą, i to jest najgorsze jeszcze, zapewne kilka miesięcy chaosu politycznego.
Nie brzmi to dobrze. Adam Eberhardt, dziękuję panu bardzo.